Rozmawiamy z panią Ewą Jóźwiak, mieszkanką Karłowic, która jest wolontariuszem Fundacji Kociarnia Karzet. Pytanie, jak to się stało, że stałaś się karłowiczanką?
Absolutnym przypadkiem. Po prostu okazało się, że jest tutaj możliwość wybudowania adaptacji strychu i z tej możliwości skorzystaliśmy.
I od ilu lat mieszkacie na Karłowicach?
Mieszkamy tutaj dokładnie od 1997 roku, od sierpnia.
Czy wasza przeprowadzka miała coś wspólnego z powodzią, albo czy jakby powódź wpłynęła jakoś na termin waszego przeprowadzenia się tutaj?
Nie. Przesunęła jak gdyby powódź leciutko o kilka dni. Natomiast po prostu w tym czasie udało nam się skończyć mieszkanie po prostu.
A masz jakieś wspomnienia powodziowe z Karłowic, czy?
Nie mam. Wtedy jeszcze mieszkaliśmy u moich rodziców na ulicy Gajowickiej. Natomiast w czasie samej powodzi byliśmy poza Wrocławiem. Więc generalnie niewiele wiem, co się działo na Karłowicach. Zresztą nasz rejon, tutaj okolice Kamieńskiego, nie był zalany z tego, co wiem. Powódź zatrzymała się na ulicy Boja Żeleńskiego, na wiadukcie z naszej strony.
Jak mieszkasz tu już tyle lat, co ci się podoba w tym osiedlu?
Podobało mi się bardziej wcześniej, jak było więcej ciszy, więcej spokoju. W tej chwili jednak jest bardzo dużo nowych osiedli. Zwiększył się bardzo ruch. Ale ciągle jeszcze są bardzo sympatyczni mieszkańcy. Ciągle jeszcze dużo ludzi się zna, jest z kim porozmawiać. Jest ciągle jeszcze gdzie pójść na spacer, o ile mi się zdarza wykroić 5 minut. Mamy niedaleko ładny park. Mamy nawet dwa parki, można powiedzieć. Mamy trochę uliczek, po których można pochodzić, pooglądać też bardzo ładne domy. I generalnie jednak jest tutaj po prostu sympatycznie i ciągle jeszcze w miarę cicho i w miarę spokojnie.
Czy twój wolontariat i czy działalność fundacji jest jakoś w sposób szczególny związana z Karłowicami?
W tej chwili o tyle, że i nasze pomieszczenia fundacyjne, i sporo kotów mamy z okolic Karłowic bądź z pobliskich. Natomiast jeśli chodzi o sam wolontariat, początki nie były związane konkretnie z Karłowicami. Pierwsze koty, które do mnie przyjechały, były w ogóle spoza Wrocławia.
A od ilu lat zajmujesz się kotami?
To już będzie dobrze ponad 10 lat.
Pytanie, co cię motywuje przez te 10 lat? Co jest dla ciebie takim motorem napędowym?
Właśnie tak się zastanawiam. To jest trudne pytanie tak naprawdę. Sama nie wiem, ale patrząc się po prostu, jak strasznie dużo jest dookoła potrzebujących zwierzaków, trudno przerwać. Jeżeli już się raz zacznie, trudno przerwać tę pracę. Także dobre jest to, że zmienia się jednak mentalność ludzi zajmujących się zwierzakami. Coraz bardziej zaczynają zwracać uwagę na ich potrzeby, coraz więcej dostrzegają tej zwierzęcej biedy. No i też jak gdyby, no, to jest, z jednej strony jest właśnie chęć pomocy, a z drugiej strony jak gdyby to, że coraz więcej osób też pomaga. Na szczęście też sporo ludzi młodych zaczyna zajmować się zwierzakami, zaczyna zwracać na nie uwagę. No i też powiedzmy jakby chęć, nie wiem, nauczenia ich, pokazania, że można, że trzeba.
A co jest tak naprawdę najważniejsze w twojej działalności?
Mam wrażenie, że świadomość tego, że można pomóc. Można zrobić coś konkretnego, co być może nie zmieni całego świata, ale zmieni jakiś malutki ułamek i zrobi się coś dobrego, po prostu.
A czy masz może jakieś marzenia związane z najbliższym otoczeniem, może coś powiązanego z działalnością wolontariacką?
Troszkę na marzenia nie wystarcza czasu. Jeśli chodzi o działalność fundacji, no to żebyśmy nie mieli problemów finansowych, bo wtedy można zrobić więcej. A takim marzeniem wielkim wszystkich wolontariuszy to jest, żeby udało nam się wyadoptować wszystkie nasze koty, co zapewne nigdy nie nastąpi.
No, zawsze będą pojawiały się nowe.
Zawsze będą pojawiały się nowe. Zawsze. Ale ciągle mamy nadzieję, że jednak kiedyś pojawi się ich trochę mniej.
A czy na przykład na obszarach, na których działacie, bo fundacja zajmuje się również sterylizacją kotów wolnożyjących, czy widzicie jakieś pozytywne skutki tej działalności, że ta populacja kotów zmniejszyła się, nie pojawia się już tak dużo młodych, nie ma tyle tej kociej biedy?
Jest kilka miejsc, w których rzeczywiście zauważamy taką różnicę. Niestety bezdomność zwierząt bierze się ze zwierząt domowych, porzuconych, rozmnażanych. I jeżeli nawet udaje się oczyścić, czyli wysterylizować całe stado, niestety prędzej czy później pojawia się tam płodne zwierzę i najczęściej jest to zwierzę domowe, niewysterylizowane zawczasu przez właściciela.
Jak myślisz, czy w takim razie byłyby potrzebne jakieś działania na przykład ze strony już władz samorządowych czy państwowych, żeby zapobiegać tej bezdomności? Może jakieś rozwiązanie odgórne by trochę pomogło?
Na pewno bardzo pomogłoby, o ile zostałoby oczywiście nagłośnione, zakaz rozmnażania zwierząt domowych. Mówimy o zwierzętach bez rodowodu poza hodowlą. Hodowle powinny być również ściśle kontrolowane. Poza tym, co już zostało wykazane w kilku gminach w Polsce, tutaj największym jakby przykładem, najlepszym przykładem jest Aleksandrów Łódzki, jeśli dobrze pamiętam, który od lat prowadzi masową akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, nie tylko zwierząt bezdomnych. W tej chwili kolejna gmina wykazała dokładnie taką samą zależność. Po wysterylizowaniu, zaczipowaniu zwierząt właścicielskich ilość w ciągu 2 lat czy 3, mogę się mylić, ale jest to mniej więcej taki okres, z około 200 odławianych rocznie do schroniska spadła do 2 sztuk. Czyli jedyne, co można zrobić, zakaz rozmnażania zwierząt domowych, niehodowlanych oraz masowe akcje sterylizacyjne. Prowadzone najlepiej przez gminę, przez miasto. Wielu właścicieli w tej chwili już sterylizuje swoje zwierzęta, ale nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszystkich na to stać, nie wszyscy chcą to robić.
Masz 2 właściwie dorosłych dzieci. Jak myślisz, czy dla nich na Karłowicach tutaj też jest przestrzeń do życia, aby też mogły zakładać tutaj własne rodziny, mieszkać, pracować, czy w przyszłości dojeżdżać stąd do pracy?
Jak najbardziej. Okolica jest bardzo sympatyczna, jak już mówiłam. Syn mieszka zresztą około 200 metrów ode mnie w tej chwili ze swoją dziewczyną i bardzo sobie chwali. Jest w stanie łatwo dojechać do centrum, łatwo dojechać na uczelnię, na której studiuje. Jeśli chodzi o pracę, również ma w zasięgu 20-25 minut na piechotę, więc jak najbardziej jest to bardzo dobre miejsce do życia.
A co sprawia, że jesteś szczęśliwa?
Brak czasu. Szczęśliwa mnie...
No ja mam kupę prania w domu.
Nie, to nie całkiem tak. Lubię mieć dużo zajęć, to prawda, ale też bardzo sympatyczne jest, jak człowiek ma czas. Czasami się zdarza, że mam czas, żeby usiąść i nawet obejrzeć film. No i czasami jak uda się coś dobrego zrobić.
No, zdarza się. Czasami jako wypadek w pracy wolontariusza. Pytanie, czy jakby tutaj żyjąc i prowadząc działania fundacyjne, masz na tym terenie, w najbliższym otoczeniu sojuszników, czy to są może społeczni opiekunowie kotów, nazywani powszechnie karmicielami, czy może są to jakieś zaprzyjaźnione gabinety weterynaryjne?
Jak najbardziej. Mamy i zaprzyjaźnionych karmicieli tutaj na Karłowicach, i zaprzyjaźniony gabinet weterynaryjny, który bardzo wspiera nie tylko naszą zresztą fundację. Jest sporo osób w okolicy naszych pomieszczeń fundacyjnych, sąsiedzi, którzy również tam wynajmują swoje lokale. Są bardzo przyjaźnie nastawieni i do zwierząt, i do naszej działalności fundacyjnej. Także jak najbardziej jest tutaj sporo osób, nawet sąsiedzi dokarmiają również ptaki i są pozytywnie nastawieni do zwierząt.
Czy masz jakieś zainteresowania jeszcze poza pomaganiem kotom? Wiem, że w twoim domu jest bardzo dużo książek na różne tematy i spozierają niemal z każdego zakątka.
Tak. Niestety tak, czytam dużo, czytam bardzo różnych książek z różnych dziedzin. W tej chwili jest to sporo akurat fantastyki naukowej i fantazy. Niestety z konieczności muszę także śledzić wiadomości. Na więcej zainteresowań troszkę nie starcza nam czasu, szczerze mówiąc. Ale jednak rzeczywiście książek u nas w domu jest bardzo dużo, bardzo różnych, bo na szczęście moje dzieci też lubią czytać, więc powolutku książki zaczynają nas wypychać z domu. Ale mimo wszystko no jest to dla nas bardzo ważne. Jak możemy ze sobą porozmawiać na temat jakiejś książki, którą wszyscy przeczytaliśmy.
Kupujecie czasami kilka egzemplarzy tej samej książki, czy ustawiacie się w kolejce, bądź losujecie kolejność czytania?
Na ogół ustawiamy się w kolejce, bo gdybyśmy kupowali po kilka egzemplarzy, to już naprawdę nie mielibyśmy gdzie mieszkać. Zazwyczaj pierwsza osoba czyta ta, która kupiła książkę. A potem to już zależy, kto następny chwyci egzemplarz.
No, wasza fundacja też ostatnio organizowała bazarek książkowy w lokalu Cybermachina przy ulicy Szczytnickiej. Pytanie, czy też macie w planach następne takie bazarki?
Tak, jak najbardziej. Na pewno mamy do Cybermachiny zaproszenie na 17 lutego, na Dzień Kota. Nie wiemy jeszcze dokładnie, czy będzie to bazarek książkowy, czy może także kociogadżetowy, powiedzmy. Być może to jakoś połączymy, ale było tam bardzo sympatycznie. Właściciele są również przyjaźnie nastawieni do zwierząt i do pomocy fundacji, więc przypuszczam, że jak najbardziej będziemy organizować tam w okolicach 17 lutego.
No to czekamy na plakat do zawieszenia.
Oczywiście zaprosić gości. Będzie jak najbardziej.
Pytanie, bo mieszkacie już tu w sumie bardzo długo. Wbrew temu, co wcześniej mówiłaś i o ilości przeprowadzek. Czy kiedykolwiek ty bądź ktoś z twojej rodziny próbowaliście dowiadywać się coś na temat historii osiedla, czy nawet tego budynku, w którym mieszkacie?
Troszkę czytaliśmy. To znaczy wiemy, że budynek, w którym mieszkamy, był budowany jako mieszkania rotacyjne dla Wehrmachtu. To osiedle powstawało w latach 33 do 39. W zasadzie w tej chwili jest uważane praktycznie za zabytek, co pewne rzeczy utrudnia, ale no, ma też swoje zalety, bo jest w miarę jednolite. Tyle wiemy. No, to, że było to przygotowane przed wojną, to na przykład wskazuje, że w każdym budynku, czy niemal w każdej klatce są schrony przeciwlotnicze. No, ewidentnie widać historię tych budynków, patrząc z tego punktu widzenia.
Bo z tego, co ja kojarzę, te budynki też były budowane w ten sposób, aby sąsiedzi się bardziej integrowali. Twoje podwórko nie do końca, natomiast podwórko sąsiadów naprzeciwko jest taką dość zamkniętą enklawą z placem zabaw, piaskownicami i wiem, że tam sąsiedzi mocno się integrują. No, na przykład wspólnie oglądają filmy na podwórku. Pytanie, jak jest u ciebie z sąsiadami? Czy też jest taka atmosfera?
W tej chwili nie. Nasze podwórko jest jakby rzeczywiście częścią, tylko część budynków została wyburzona. Powstały budynki spółdzielni, już nowsze znacznie, nie te po niemieckie. Nie ma takiej integracji. Owszem, wszyscy się mniej więcej z widzenia przynajmniej znają, wszyscy ze sobą porozmawiają chętnie. Natomiast jeżeli odbywały się jakieś, wcześniej troszeczkę, odbywały się jakieś spotkania sąsiedzkie, to raczej na sąsiednim podwórku, gdzie i było miejsce do tańca przygotowane i jest plac zabaw dla dzieci. W tej chwili, do dzisiaj istniejący, nawet bardzo taki spory, powiedziałabym. No i jest znacznie bezpieczniej, bo podwórko jest w zasadzie zamknięte. Także tam były takie właśnie sąsiedzkie spotkania bardziej organizowane.
Czy czegoś ci tu brakuje na osiedlu?
Trudne pytanie tak naprawdę, ale w zasadzie tak, miejsc parkingowych. Bardzo. I to jest chyba jedyna rzecz, która brakuje, ponieważ i jest doskonale wszystko skomunikowane z centrum miasta i jest cała infrastruktura szkolno-przedszkolno-sklepowa. Tego wszystkiego nie brakuje. Natomiast uliczki są wąziutkie. No powiedzmy, w czasach, kiedy powstawały budynki, nie przewidziano takiej ilości samochodów. I tych miejsc parkingowych brakuje bardzo.
Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Czy masz jakąś życiową dewizę, życiowe motto? Może coś, co chciałabyś przekazać słuchaczom naszego wywiadu?
No, szczerze mówiąc, to nigdy się nie zastanawiałam, czy ja mam jakieś życiowe motto. Ale generalnie można powiedzieć, że powiedziawszy jednym zdaniem, nie rób drugiemu, co tobie niemiło. Że jednak, żeby ja mogła żyć z ludźmi pozytywnie i żeby ci ludzie też mogli ze mną dobrze żyć i spokojnie.
Czy planujesz, wiem, że tamto pytanie miało być ostatnie, ale czy myślisz o wyprowadzce stąd? Czy kiedykolwiek może zaświtała ci taka myśl, że nie chcesz tu jednak mieszkać?
Nie. Na tę chwilę nie myślę o wyprowadzce stąd, zwłaszcza, że właśnie niedaleko mieszka syn, który też na dzień dzisiejszy nie myśli o wyprowadzce. Wręcz odwrotnie, próbujemy w tej chwili namówić mamę moją, żeby się przeprowadziła bliżej nas i właśnie mieszkała tutaj z nami na naszym osiedlu.
W takim razie, jak myślisz, czy to osiedle jest dobre do mieszkania pod kątem też osób starszych, mniej sprawnych, o mniejszej też mobilności, mniejszym takim rozeznaniu tak naprawdę we współczesnym świecie, bo kiedy ja nawet patrzę, jak szybko zmieniał się świat przez ostatnich 10 lat i myślę sobie, że miałabym zasnąć na przykład na 10 lat i się obudzić po takim czasie, to nie wiem, czy bym sobie poradziła. I jak patrzę na starsze osoby, jak przez ten szybki rozwój zarówno technologii, jak i tak naprawdę mobilności, jakie mogą mieć problemy ze zwykłymi rzeczami, takimi nawet jak zakup biletu w tramwaju, to zawsze się zastanawiam wtedy, jak widzę taką starszą osobę na ulicy, jak ona sobie radzi. I pytanie, czy nasze osiedle nie jest przypadkiem taką enklawą, w której też takie osoby mogłyby sobie trochę wolniej żyć?
No, mieszka tutaj na osiedlu sporo osób starszych. Ze względu na to, że jeszcze na szczęście ciągle są te więzi sąsiedzkie, mogą liczyć na pomoc w miarę potrzeby. W zasadzie wszystko jest stosunkowo blisko. I blisko jest do szpitala, które starsza osoba może potrzebować, i w pobliżu są apteki i sklepy. Myślę, że tak, że to jest dobre dla starszych osób. Jedynym kłopotem może być konieczność przystosowania wejścia dla osoby ewentualnie niepełnosprawnej. Ale jeśli chodzi o samo mieszkanie, same właśnie kontakty międzyludzkie, to jak najbardziej starsze osoby tutaj, myślę, że się czują naprawdę dobrze.
Masz dorastające dzieci. Na osiedlu mieszka dużo starszych osób, czyli tak naprawdę każdy może znaleźć tutaj swoje miejsce.
Każdy znajduje tutaj swoje miejsce. No, naturalnym. Jak myśmy się tu wprowadzali, było jeszcze więcej starszych osób. Niestety, no, siłą rzeczy po prostu przez te 20 lat czy 23 lata część osób umarła. Zaczęły mieszkać w tych mieszkaniach osoby młodsze. No jest to jak gdyby naturalny tok rzeczy, ale wszyscy znajdują tutaj dla siebie jakieś pole do życia. Dlatego, że te starsze osoby, które pozostały, jak gdyby przekazują młodym swój, może niekoniecznie styl życia czy sposób życia, ale przede wszystkim te więzi międzyludzkie. Budynki są niewysokie. Mieszkań w klatce schodowej jest 5, czasami 6. Wszyscy się znają przynajmniej z widzenia. Bardzo często można liczyć na tą pomoc sąsiada. Nawet w bardzo drobnej rzeczy. Podnieść jakieś zakupy, kogoś przeprowadzić, cośkolwiek pomóc po prostu. I jest to bardzo jak gdyby ułatwiające życie, nie ma co mówić. Więc dobre miejsce do mieszkania. Naprawdę dobre.